Proszę Państwa, witamy bardzo serdecznie. Maria i Waldemar Tlaga. W poradnictwie rodzinnym od ponad 30 lat. Także jak to mówimy narzeczonym, z którymi się spotykamy, to oni często nie wierzą, bo oni mniej na ziemi niż my w samym poradnictwie. Nie mówiąc o małżeństwie. W małżeństwie blisko niedługo będzie 50 lat, za parę lat, ale w tym roku obchodzimy 50-lecie naszego spotkania. Kiedy po raz pierwszy ją zobaczyłem, było to 2 października 1968 roku w sali 213 gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej. Okazało się, że ona jest w mojej grupie i od razu wiedziałem, że to jest ta. Od razu. No jej zajęło trochę więcej czasu, żeby się przekonała, że nadaje się na męża. Mamy mówić w pierwszym wykładzie o różnicach między mężczyzną a kobietą. To jest temat w zasadzie chyba prawie nieskończony.
Tak, na całe życie.
Na całe życie, tak. To jest temat na całe życie, bo przez całe życie właściwie te różnice poznajemy. Poznajemy, aby się poznać, a poznajemy się po to, aby w małżeństwie stworzyć coś, o czym się mówi, Biblia mówi, Chrystus mówi, już nie są dwoje, jest jedno. Nie są dwoje, jest jedno. I ponieważ to jest tak potężny temat, więc zastanawialiśmy się, jak to zrobić. I w zasadzie, ponieważ spotykamy się z grupą potencjalnych przyszłych doradców, w związku z czym postanowiliśmy jakby oprzeć się przede wszystkim właśnie na naszych doświadczeniach z tych spotkań z ludźmi. To były tysiące, nie wiem, pewnie dziesiątki tysięcy godzin rozmów z różnymi ludźmi. Nasza historia się potoczyła tak, że zastanawialiśmy jako tacy standardowi parafialni doradcy. Obecnie mamy dużo więcej spotkań z małżeństwami na rekolekcjach. I również z małżeństwami, przede wszystkim z małżeństwami, pracujemy z wieloma małżeństwami, które mają problem, bo na takie rekolekcje małżeńskie przyjeżdżają najczęściej, tam jest więcej niż połowa małżeństw, które przychodzi z jakimś problemem. W związku z czym mamy taką troszeczkę perspektywę, która ciągle prowokuje do pytań. Bo z jednej strony jak pytamy młodych ludzi, którzy przychodzą do nas, zadajemy takie proste pytanie, nie? Prosimy o intuicyjną odpowiedź. Słuchajcie, czemu się chcecie pobrać właściwie? Nie? Czemu chcecie się pobrać? Intuicyjna odpowiedź. Narzeczeni, tacy normalnie narzeczeni, intuicyjnie odpowiadają.
Bo się kochamy.
Bo się kochamy. No i się uśmiechają się do siebie wtedy. Natomiast, proszę Państwa, potem jedziemy na rekolekcję, spotykają małżeństwo, nie wiem, za stażem 5, 7, 10, 30 lat. No i oni już na siebie prawie patrzeć nie mogą. Albo przyjeżdża jedno. Tylko. Albo jak przyjeżdżają we dwójkę, to jeden siedzi w jednym końcu sali, a drugi siedzi w drugim końcu sali. No i wtedy się pojawia pytanie, co się stało? Bo na to pytanie też odpowiedzieli, bo się kochamy. Znaczy dziś jest pewien wyjątek, jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie. Jest pewien wyjątek bardzo charakterystyczny, którym chcemy się z Wami podzielić. Otóż w dzisiejszych czasach jest dużo, sporo jest, przyjmuje sakrament małżeństwa ludzi, którzy mają za sobą jakąś tam historię kohabitacji. Czyli życia razem już, prawda, mieszkania razem przez ileś tam lat. I stwierdziliśmy następującą prawidłowość. Ci ludzie na takie pytanie nigdy nie odpowiedzą intuicyjnie, bo się kochamy. Nigdy. Jest bardzo ciężko z nich to wyciągnąć. Często pół godziny pytań, drążenia, żeby powiedzieli, wyznali, że jednak coś, jakieś słowo miłość, żeby im przeszło przez gardło. Nie przechodzi, ciężko. Odpowiedzi są w stylu: no, bo tyle się znamy.
Bo cię lubię.
Bo cię lubię. Ja też panią lubię, nie? I co? Bo ja się pytam, a może wspólny kredyt macie, nie? Bo nic nie wiąże tak jak wspólny kredyt, nie? Mieszkaniowy. Nie, nie, jeszcze nie, ale i tak dalej. W każdym razie to jest bardzo charakterystyczne. To jest bardzo charakterystyczne dla takich dzisiejszych spotkań. Ale wracając do różnic, mężczyzna, kobieta, komunikacja. Poczekaj, wezmę sobie ten pilocik i będziemy mieli pod kontrolą, nie? Wracając do tego, jakby warto sobie przypomnieć pewne rzeczy podstawowe. Pewne rzeczy podstawowe i taką rzeczą podstawową, właśnie, nie działa. Jest to, że nie działa. Aniu, nie działa.
Dobra. Tak, ja.
To Ika zrobiła. Dobra, tu zostaw. Jest. No. Jak zdać bez żony, jak bez ręki? Bez żony, jak bez ręki, prawda? W związku z czym żona będzie pomagała. Dobrze, zostawmy to. Zostawmy to. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Żona będzie pomagała. Proszę Państwa, idealnym miejscem do poszukiwania ilustracji do tego, o czym mówimy, jest Kaplica Sykstyńska. Tam jest wszystko. Michał Anioł wszystko pięknie namalował. I to jest obraz Kaplicy Sykstyńskiej stworzenia Adama. Jak popatrzymy w Księdze Genezis, znajdziemy tam dwa opisy człowieka. W jednym z opisie, jeden z nich mówi właśnie o tym, że Pan Bóg stwarza Adama. Tam warto zauważyć, że Adam jest stworzony, można powiedzieć, przed rajem. Ogród w Eden został zasadzony później. Najpierw pojawia się Adam. No, kiedy Adam otworzył oczy, co zobaczył? Zobaczył Pana Boga i zobaczył świat. I tak Adamowi zostało. Światem mężczyźni żyją w świecie. Naszym światem jest to, co my widzimy. Urządzenia, systemy, prawda, organizacja i tak dalej. Mężczyzna żyje w świecie. Świat go interesuje. Następnie jest taka historia, prawda? No, aha, warto też zwrócić uwagę jeszcze na kolejną rzecz, mianowicie w opisie stworzenia, jak Pan Bóg po kolei tworzy materię, istoty żywe, zwierzęta, na końcu człowiek, Pan Bóg nadaje temu nazwy. Tam jest opisane, że i oddzielił te wody od góry, od na dole, i że to górne stworzył sklepienie i to sklepienie będzie się nazywało niebo. Pan Bóg nadaje nazwy. Pan Bóg nadaje nazwy. Pojawia się Adam. Pan Bóg tworzy zwierzęta, przyprowadza mu zwierzęta i mówi, nadaj im nazwę. I Adam nadaje nazwę zwierzętom. Warto zwrócić na to uwagę, że w tym momencie mężczyzna otrzymuje od Boga jakby część praw takich, że może nadawać nazwy. My proszę Państwa, nadawanie nazwy jest bardzo ważne, bo jest to jakby wzięcie odpowiedzialności za coś, wejście, jakby panowanie nad czymś. My często, jeżeli odkrywamy czegoś, coś, co jest nieznane w ogóle w nauce, nieznane jakieś zjawisko, my natychmiast nadajemy temu nazwę. My jeszcze pewnie nic nie wiemy, o co tam chodzi, ale nadajemy nazwę. Nowa kometa i już nazwa odkrywcy, prawda? W ogóle nie wiadomo, gdzie leci, jak leci, po co leci, ale nazwę ma. Więc w tym nazywaniu nazwy jest bardzo istotna, zawarta treść. Zwróćcie też uwagę, że Pan Bóg, jeżeli kiedykolwiek wchodził właśnie w życie człowieka, kiedy zmienia też imię. Zmienia imię. Józef Izrael, Abram Abraham, Piotr, Szymon Piotr, prawda? Zmienia imię. To znaczy, że coś się zmieniło. Adam nadaje te imiona. Następnie, jakby w tym opisie, jak poczytacie, to taka, może być takie zadanie domowe, żeby właśnie te opisy z Księgi Rodzaju sobie przeczytać samemu. Nie? Jeszcze raz, pomyśleć o tym. W tym opisie ja osobiście tak widzę trochę takie znudzenie Adama. Że ogląda te zwierzątka, no fajne, nie? Ciekawe, bardzo, bardzo każde inne, ale każdemu nadał imię istota żywa. Istota żywa, istota żywa. Pan Bóg stwierdza, że Adam no, nie za bardzo tam znalazł coś dla siebie, pogrąża go w śnie, co przychodzi mu z mężczyzną z reguły dość łatwo, prawda? Panowie lubią sobie tak gdzieś odpocząć na kozetce czasem. I z żebra wyjętego z boku Adama tworzy kobietę. I Ewa, Adam śpi. I znowu Michał Anioł to narysował. Adam śpi. Ewa otwiera oczy. I co widzi Ewa, jak otworzyła oczy? Pana Boga. I obok Adama. Pana Boga i tego śpiącego Adama. To też jest Michał Anioł. No, taką miał wizję. Pana Boga i Adama. I proszę Państwa, ten ślad został w nas po dzisiejsze czasy. Światem mężczyzn, to co mężczyzna żyje w świecie, bo otworzył oczy, jest świat. I jeszcze jedna ważna rzecz. Zauważcie w opisie, w Księdze Rodzaju, Ewa pojawia się w raju. Już jest ogród Eden. Ewa pojawia się w raju. I światem kobiet dlatego nie jest świat. Ona patrzy w oczy. Zobaczyła Adama. Światem kobiet są relacje. Podstawowy świat kobiet to jest świat relacji. Wystarczy podsłuchać takie rozmowy, jak są gdzieś jakieś przyjęcie, jakieś prawda, spotkanie przyjaciół. Wystarczy rozmówać. Tworzą się koniec końców takie męskie i damskie kółka. Nie? Wystarczy posłuchać rozmowy mężczyzn i rozmowy kobiet. Panowie, słuchaj, widzę, przyjechałeś nowym samochodem. Ty powiedz, jaki tam jest silnik, nie? I tak dalej. Szczegóły jakieś, nie? Techniczne sprawy.
Ile pali?
Ile pali, tak. Słuchaj, ile wyciągasz nim? Jak szybko jeździ? Ile do Warszawy, prawda? Jedziesz? Natomiast jak podsłuchać rozmów pań, to o czym rozmawiają?
A co u Beatki?
Tak, dawno jej nie widziałam, powiedz, jak tam jest, nie? I tak dalej. Relacje, relacje, relacje. Tak więc ten ślad tego cały czas w nas jest. Jesteśmy po prostu tak stworzeni. Jesteśmy tak stworzeni. W związku z powyższym, to co też wcześniej powiedzieliśmy, między mężczyzną a kobietą istnieją potężne różnice od samego początku. Pan Bóg miał doskonałe poczucie, ma doskonałe poczucie humoru, stwarzając właśnie nas tak różnymi. Jesteśmy przesyceni tymi różnicami właściwie w każdej komórce ciała, bo każda komórka ciała zawiera informacje, to jest komórka kobiety czy mężczyzny. Więc te różnice to właściwie wszystko. Jacek Kulikowski, znana pewnie Państwu osoba z racji publikacji też swoich rekolekcji, spotkań, kiedyś został zapytany, jak jednym słowem określić, jakie są kobieta i mężczyzna, co ich różni? Jedno słowo, wszystko. Dokładnie wszystko różni. Dokładnie wszystko różni. A więc te różnice są oczywiście fizyczne, psychiczne, interakcja ze światem, przeżywanie, rozładowanie stresu, podejmowanie decyzji, odbiór zmysłów, myślenie, sposób odpoczynku i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, z naszego doświadczenia właśnie takich spotkań z małżeństwami, którzy przeżywają, czy też, a nawet z narzeczonymi, którzy już często, znając się troszeczkę, widzą jakieś potencjalne obszary problemów, to wynika, że właśnie nieznajomość tych różnic jest podstawowym problemem jakichś kłopotów przyszłych albo już istniejących, nieznajomość różnic. My sami we własnym życiu mieliśmy takie, oczywiście przechodziliśmy to wszystko, to poznawanie się. I tutaj warto wspomnieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, którą można też znaleźć w Księdze Rodzaju, która jest też podstawowym kłopotem często w małżeństwach. Mianowicie tam jest ta scena, no, którą myśmy we własnych życiach, w małżeństwach też powtarzali, kiedy właśnie chwilę po tym, jak Adam się obudził, ocknął z tego obrazku, zobaczył Ewę i się natychmiast zakochał. Od razu.
Wyboru nie miał specjalnego.
Nie miał wyboru dużego, prawda? Natychmiast to jest ta, przedtem te zwierzątka, którego tam może trochę lekko znudziło, natomiast ta, i to są pierwsze słowa zapisane w Biblii, Adam natychmiast wykrzykuje wprost hymn taki, ta jest kością z kości mojej, chciałem z mego ciała. To jest ta, to jest drugie ja. Każdy z nas panów takie słowa też powiedział do swojej wybranki, do swojej żony, wcześniej dziewczyny narzeczonej. Może inne były, prawda, ale sens był ten sam. To jest ta. Ja pamiętam ten moment do dzisiaj. To jest ta. To jest ta. Sala 213, pierwszy wykład na elektronice. To jest ona. Nie? To jest ona. I dalej jest taki, są takie słowa, że Adam nadaje imię. Adam nazywa ją. Przedtem nazywał świat, a teraz powiedział. I po tych słowach Adam powiedział, ta się będzie, i tutaj polskie tłumaczenie troszeczkę tak nie podaje sensu. Ona się będzie nazywała kobietą, bo z mężczyzny została wzięta. I kobieta, mężczyzna, słowa jakby różne zupełnie, natomiast w oryginale hebrajskim mężczyzna to jest isz, a kobieta to jest isza. I to pokazuje sens. Isz, isza. Isz, isza. Czyli dokładnie to samo, tylko rodzajnik inny, prawda? Dokładnie to samo, tylko rodzajnik.
Ksiądz Wujek w swojej Biblii napisał mężyna.
Właśnie. Ksiądz Wujek, który pierwszy pisze na początku XVI wieku, pierwszy pisze po polsku, tłumaczy Biblię, do dziś dostępna w reprintach. Warto sobie to... pokazuje tą starą polszczyzną. I on właśnie miał ten kłopot, jak to przetłumaczyć. I napisał mąż, bo wtedyśmy mąż, mężczyzna, mąż, ta się będzie nazywała mężyną, bo z męża została wzięta. Mąż, mężyna. No, to jest bliżej. Ten świat, proszę Państwa, jest niełatwy. To jest świat tych różnic, jest niełatwy. Jak zwykle różnice. Różnice mogą być problemem, źródłem konfliktów. Oczywiście. I często są. Natomiast nie po to one są, żeby były źródłem konfliktów. Różnice są po to, żeby się uzupełniać. Różnice są po to, żeby się uzupełniać. Żeby się wzajemnie uzupełniać i wówczas, jeżeli się nastąpi to zjednoczenie, to poznanie, połączenie się między mężczyzną a kobietą poprzez akceptację, przyjęcie tych różnic, pojawia się coś, co się w nauce nazywa synergią. Efekt synergii. Synergia to jest takie zjawisko, mówiąc krótko, gdzie 2 plus 2 to nie jest 4, tylko to jest więcej. Że 2 plus 2, mężczyzna plus kobieta, nie równa się mężczyzna kobieta, tylko dużo więcej. 2 plus 2 równa się efekt dodatkowy właśnie tego połączenia. I tak jest prawdziwy sens różnic. Dlatego, chwileczkę jeszcze, bo trzeba powiedzieć to właśnie. Wtedy znowu wracam do Biblii, do tych początków. Tam w Księdze Rodzaju jest komentarz za chwilę później, którym jest powiedziane to wyznanie Adama, ta jest prawdziwie kością z kości mojej. Jest komentarz. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, zwiąże się ze swoją żoną tak ściśle, że będą jedno ciało. Proszę Państwa, widzieliśmy bardzo wiele małżeństw, które tej drogi nie przeszły i miały z tym poważne problemy. Z naszej, że tak powiem, takiej lokalnej statystyki wynika, że problemem małżeńskim takim najtrudniejszym, uderzeniem w małżeństwo jest najczęściej nieczystość, zdrada. To mocno uderza. Natomiast problemem numer dwa w sensie występowania jest właśnie to, nie przejście tej drogi. A jest wyraźnie powiedziane, 1, 2, 3, opuści, zwiąże jedno ciało. Bycie jedno ciało, osiągnięcie takiej jedni małżeńskiej, to jest marzenie wszystkich narzeczonych, młodych małżeństw, małżeństw, wszystkich. Osiągnięcie takiej jedni, bycia jedno, bycia naprawdę jedno. Ale żeby to zrobić, trzeba opuścić ojca i matkę, związać się i jest szansa, to jest czas przyszły i będą jedno ciało. A więc jest ta nadzieja. A to związanie polega na rozpoznaniu różnic i ich akceptacji. No i ten świat nie jest łatwy. Taki przykład, podsłuchana rozmowa małżeńska. Jak żona mówi do męża, ty to masz dobrze, bo masz mnie, a ja jestem sama. No panie się śmieją, panowie nic z tego nie pojmują, prawda? Bo panie wiedzą dokładnie, o co chodzi. Ty to masz dobrze, bo masz mnie, a jestem sama. To jest właśnie świat kobiet w relacjach jest dużo bogatszy niż świat mężczyzn. Następny obrazek, który właśnie pokazuje typowy dialog małżeński. Prawda? Taki typowy dialog małżeński, nie? Jak żona do męża mówi. No i on oczywiście, ten tekst jest długi, tam jest wiele zadań, jest więcej niż trzy, więc on nie jest w stanie tego zapamiętać. To jest normalne dla mężczyzny, prawda? Mężczyzna nie zapamięta. To jest... Widzieliście mężczyznę w sklepie, jak sam kupuje? On ma albo kartkę, a dziś to smartfona, nie? Bo tam ma listę, co ma kupić. Jak żona mu mówi więcej niż trzy, to on mówi, poczekaj, muszę zapisać. I to jest normalne dla nas. Dlaczego? Bo my jesteśmy... Mężczyzna jest świat, główny ten, analityk, więc on się potrafi bardzo głęboko skoncentrować i bardzo głębokiej analizy wykonać, ale na jednej rzeczy, a nie na 15 jednocześnie. To się nie da. W związku z czym ona mówi, idź tam, powiesz pranie, mów się z destystą i tak dalej, nic nie mów, nie zapraszaj, zrób z kranem, bo cieknie. Ona mu to powiedziała. A co on usłyszał? On usłyszał, idź się połóż i nic nie rób. Te słowa tam były. Te słowa tam były, więc on sobie wybrał to, co mu pasuje oczywiście, prawda? Więc proszę Państwa, to jest typowe. I to jest typowy problem komunikacyjny. Co innego mówisz, co innego się mówi, co innego się słyszy. Idź się połóż i nic nie rób. Więc proszę Państwa, mąż i żona, mężczyzna i kobieta, dwa światy, dokładnie dwa różne światy. I tak, właśnie to, co już krótkie takie lista tych podstawowych różnic. Więc przede wszystkim mąż, jego miłością jest świat. Opowieść też taka historia. Proszę Państwa, prezentacje nie trzeba fotografować, one wszystkie będą dostępne dla Was. To zachęta, żeby to brać i po swojemu dalej pracować na tym, prawda? To po to wszystko to robimy, tym się dzielimy. Jest świat. Jest to taka, też taka opowieść pewnej Włoszki, z poradnictwa rodzinnego również, jak idą sobie razem, spotykają znajomą, nie? I ta znajoma jakaś taka smutna. Kobieta natychmiast wyczuwa, że ona, ta dziewczyna jakaś taka trochę smutna i się pyta, co się stało?
Pokłóciłam się z mężem i zepsuł mi się telefon.
Tak, pokłóciłam się z mężem, upadł mi iPhone i nie mogę do niego dodzwonić, żeby go przeprosić, wyjaśnić, nie? I jednoczesna, przytoczona jednoczesna reakcja jej i jego. On, co? Popsuł ci się iPhone? Ona, co? Pokłóciłaś się z mężem? To jest też dokładnie pokazuje. Właśnie to, że mąż, świat, żona, miłość do męża i rodziny, relacja przede wszystkim, podstawowe. Dalej. On uważa, że jest rozsądniejszy. Oczywiście. My zawsze tak uważamy.
Mężczyzna jest najmądrzejszy.
Tak, to jest zasada dla pań, zawsze powiedziałem. Pamiętajcie, mężczyzna, Adam jest z definicji mądry. Z definicji. Adam jest mądry z definicji. On, każda decyzja, którą Adam podejmuje, jest najlepsza. No, może 5 minut później stwierdzi, że ma kolejną lepszą i ją zmieni. Ale ta jest najlepsza. I tutaj jest bardzo ważna rzecz też, żeby wiedzieć w relacjach właśnie mężczyzna-kobieta, że to Adam uważa, on jest, uważa, że on jest najrozsądniejszy, jego decyzje są najlepsze. I teraz kobiety, które wiedzą, one wiedzą, że są roztropniejsze. Wiedzą. Po prostu wiedzą, a on uważa. Delikatna różnica. Kobieta powinna wiedzieć również, że mężczyzna będzie bronił tylko tych decyzji, które sam podjął. To jest bardzo ważne. On broni tylko tych decyzji, które sam podjął. W związku z tym, jak to zrobić, żeby to działało? Nie? W związku z tym, ona musi go doprowadzić do takiej decyzji, która...
Ale no. On musi podjąć.
Ale on musi ją podjąć. Jeżeli ona weźmie kredyt na dom, nie pytając się w ogóle o zdanie, weźmie, załatwi. Załóżmy, że pracuje w bankach, wszystko wie najlepiej, rozpoznała, nie? Wzięła ten kredyt. I wtedy po jakimś czasie no coś się dzieje z tym bankiem, z tym kredytem, odsetki i tak dalej, coś rośnie. No i ona do niego o pomoc, to on wtedy sama brałaś, sama spłacaj. Bo to nie była jego decyzja. Więc tak to trzeba robić, żeby to on. Mężczyzna patrzy perspektywicznie, stąd często takie, a natomiast kobieta przez pryzmat uczuć. Mężczyzna jest przede wszystkim typem bardzo logicznym, rozsądnym. My mamy matematykę, algebrę Boola, troszeczkę będzie, troszeczkę później o algebrze Boola logicznej. 1 plus 1 równa się 2. No, logika jest naprawdę taka sztywna, mocna, precyzyjna. Natomiast dla kobiety to jest relacje uczucia. W związku z czym typowa dyskusja małżeńska bardzo często wygląda tak, że on jej przez 2 tygodnie tłumaczy. Jakie to jest logiczne? Zobacz, to jest tak, 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 tak. No i tak, 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 z tego nie gotowa. A ona na to... Ona wie lepiej, prawda? Nie, 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 ja wiem lepiej, prawda? Bo ona czuje, a on wie. Ona czuje, on wie. I często jest tak, że w tych męskich tłumaczeniach tej kobiecie on w którymś momencie po tygodniu nie wytrzymuje, pod nosem robi taki komentarz, że no każdy głupi by zrozumiał to. Ona oczywiście wtedy, no co, no głupia jestem, prawda? On mówi do mnie, głupia jestem, nie? Więc to jest kolejny jakby taki punkt zapalny. Mężczyzna jest wzrokowcem. Kobieta uszy. Zawsze to mówię, panowie, mówić trzeba, nie? Kiedyś ojciec Badeni przyszedł do niego taki młody chłopak i mówił, że się zakochał, że ta dziewczyna no jest w zasadzie, no coś tam już jest. No tylko, że on straszny stres przeżywa, jak się z nią spotyka, w ogóle go zatyka, nic nie mówi, nie jest w stanie nic powiedzieć i tylko na nią tak patrzy, bo ona taka piękna, nie? A ojciec Joachim do niego mówi, świętej pamięci ojciec Joachim niestety już parę lat temu odszedł, ale...
Ale miał 96 lat jak.
96 lat, także do, piękne życie, piękna postać w ogóle. Ojciec Joachim mówi, ale ty coś mów, bo jak tylko na nią gapisz się, to wiesz, co ona myśli? Co on się tak na mnie gapi? Pewnie mam makijaż źle zrobiony. Więc trzeba mówić. I znowu, rozum, serce, prawda? Mężczyzna, logika, rozum, roztropność i tak dalej. Kobieta, serce, uczucia. Więc znowu potencjalny, prawda, konflikt. Z tej logiki wynika, że to on ustanawia prawa. U nas będzie tak i tak, bo tu cała logika za nim stoi. A natomiast ona ustanawia zwyczaje. Nie, u nas będzie ten zwyczaj, bo to jest związane z uczuciami z kolei, z uczuciami, relacjami. Z tego wszystkiego wynika, że to on buduje dom oczywiście, tworzy mury i tak dalej, konstrukcję, to jest świat, część świata. Natomiast on tylko zbuduje, natomiast ona go stworzy. Ona go stworzy. Jak wygląda mieszkanie starego kawalera, to dobrze wiemy, bo mamy takiego przyjaciela, proszę Państwa, który... Starego kawalera, jeszcze razem studia zaczynaliśmy, jak wspominamy o tych studiach. No i ja do dziś, jak do niego, to czasu go odwiedzamy, to do dziś, jak dzwonię do niego, słuchaj, ale jak tam u ciebie w domu, czy Ika, moja żona, nie? Czy Ika może wejść? Wiesz, Waldek, jeszcze nie, jeszcze sprzątam. Tak to wygląda. Dlaczego? Bo on, mężczyzna, otworzył oczy, zobaczył świat, kamienie, skały, nie było ogrodu w Eden. Kobieta pojawia się w raju. I ślad tego raju ciągle niesie.
Kwiatki, firanki
i tak dalej.
Serwetki.
Serweteczki, tak, odpowiednio dobrane, kolor i tb. Podstawowe pragnienie mężczyzny to być silny. dowodzić armią, prawda? Natomiast podstawowe pragnienie kobiety to być kochana, szanowana przez swojego mężczyznę, męża. Czego pragnie mężczyzna? Podstawowe pragnienie mężczyzny to jest afirmacja, uznania. Dobry jesteś, najlepszy jesteś, prawda? Natomiast kobieta podziwiania. Nie? Podziwiania, potwierdzania swojej miłości. Stąd też taki typowy dialog małżeński. On w kabaretach gdzieś czasem można go, można go usłyszeć, ale w rzeczywistości on się podsłuchany został w życiu. Nie? Jak żona, która no już się nie mogła doczekać tego, kiedy, żeby on jej, ona chce, żeby on jej codziennie mówił, że ją kocha. Ona chce codziennie tego, że jesteś piękna, kocham cię. Chce codziennie tego słyszeć, tego podziwiania. Piękna się kocha. A on jest typem logicznym, matematycznym. On jej to raz powiedział, 20 lat temu, od tego czasu się nic nie zmieniło, to po co? Jak się coś zmieni, to on ją oczywiście poinformuje. Jak najbardziej. Nic się zmieniło, nie? Więc on w tej pozie Adama tam, nie? Ze stworzenia Ewy na kozetce. Ona nie wytrzymuje wieczorem. Wreszcie go pyta, no powiedz mi, no kochasz mnie czy nie? On typ logiczny. Obudziło go. Kochasz mnie czy nie? Próbuje krótko odpowiedzieć na to pytanie. I słuchajcie, w świecie logiki to się nie da odpowiedzieć na takie pytanie jednym zdaniem. Jednym wyrazem. Nie da się. No kochasz mnie czy nie? No nie da się. Myśli ciężko, znajduje odpowiedź. I na pytanie, kochasz mnie czy nie, odpowiada, oczywiście. Oczywiście, tak. No więc ona wybiera to, co chce. Znowu właśnie takie typowe, to co mówię, z życia wzięte historie, typowe, ale często powodujące, zwłaszcza jeżeli trwają w małżeństwie przez pewien czas, to powodują pewne jednak takie erodowanie, korodowanie relacji, zatrzymywanie się, co prowadzi czasem do większych problemów. Jakie są różnice? Jak to wygląda? Można znaleźć piękne cytaty właśnie, jak te relacje powinny wyglądać. Piękne cytaty w Biblii, szczególnie w Pieśni nad Pieśniami, gdzie on do niej właśnie mówi to. O, jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jak piękna. To kobieta chce słyszeć. Potwierdzenia tego piękna, które niesie. Piękna i dobra, bo zadaniem kobiety jest niesienie piękna i dobra przez świat. A mężczyzna przede wszystkim poznawanie prawdy. Stąd jego analityka, stąd jego ten umysł taki logiczny. Natomiast co on chce usłyszeć? O miły mój, jesteś znakomity pośród tysięcy, wybrany. On chce wiedzieć, że jest tym naprawdę, prawda? To jest ta właśnie afirmacja. To jest ta właśnie afirmacja i w związku z powyższym można powiedzieć tak, troszeczkę patrząc od innej strony, to też przywołam ojca Joachima, jak posumujemy te dane kobieta, mężczyzna, no to widzimy, że mężczyzna ma problem, bo ona jest dużo bardziej skomplikowana niż on. Dużo bardziej. I jej sposób komplikacji jest w zasadzie niepoznawalny dla logicznego umysłu mężczyzny. Jest niepoznawalny. W związku z czym kobieta, to jest książka, którą ojciec Joachim napisał, Boska tajemnica.
To jest dialog z dziennikarką.
Proszę? To są dialogi jego z dziennikarką, bo już pod koniec, już tam po 90 to już mało co widział, mam silny osłabiony wzrok, więc rozmawia o dialogi, ale polecamy te książki, bo są świetnie. Ojciec Joachim ma świetny język, świetne spojrzenie na te rzeczy. W Krakowie był znany z tego, że miał dobrą rękę do kojarzenia par. I do dziś pamiętają w Krakowie takie powiedzenie wśród młodych, ówczego czasu nikt cię tak dobrze nie ożeni, jak ojciec Badeni. I wszyscy prowadzali do niego właśnie tam swoje sympatie. No niech ojciec powie, czy się nadaje, czy się nie nadaje i tak dalej, i tak dalej. Nasza córa też z tego kiedyś skorzystała, bo ojciec Badeni kiedyś dał taką radę jednej młodej dziewczyny, jak nie była pewna, co tam, czy się nadaje, powiedział, ona przyszła do niego po radę duchową. Nie? On jej powiedział, ty ją weź na orlą perć, ty go weź na orlą perć, czyli tą grudzką trasę, nie? Ty go weź na orlą perć. Ona go spotyka po latach i mówi, że no ja przyszłam po radę duchową, ojciec mi tak, na orlą perć, na orlą perć. No ojciec powiedział, to wzięłam. No i co? Pierwszy, jak mu pokazałam na mapie, gdzie jedziemy, powiedział, że nie jedzie. Drugi pojechał do Zakopanego i jak mu pokazałam, gdzie mamy wejść, powiedział, że nie idzie. Trzeci wszedł do skroniska, ale utonął w piwie. A co dalej było? No z czwartym to 15 lat po ślubie i czwórka dzieci. bo przeszedł. Nasza córa dokładnie to samo zrobiła, bo kiedyś opowiedzieliśmy mi tę opowieść, to wzięła właśnie swoją grupę znajomych, w tym ówczesnego chłopaka, właśnie na Orlą Perć. Przeszli to w bardzo trudnych warunkach. No i potem potwierdziła, że te trudne doświadczenia są bardzo ważne. Wtedy tak naprawdę ludzie stają się prawdziwi.
Ale Paweł się sprawdził.
Paweł się sprawdził, tak jest.
Mężczyzna jest mężem od niecałego roku.
Mężczyzna jest dużo prostszy. Kolejna, a propos komentarz do tego, mężczyzna jest dużo prostszy, to też ojciec Badeni. On się potem trochę tego wycofywał, mówi, że za bardzo to uprościł, to nie. Też przyszła do niego dziewczyna i mówi, że ona w ogóle, ten mężczyzna jakoś tak inaczej myśli, nie? Bo ona by chciała, żeby myślał tak jak ona. On jakoś tak inaczej, ja tego nie rozumiem. No, ona jej mówi, że no, z kobietami to my mamy wzami, to mamy problem, bo to jest niepoznawalna istota dla mężczyzny. Natomiast mężczyzna mówi, to jest nie, to jest proste, to jest logiczna konstrukcja. Podręcznik mężczyzny to są dwa punkty. Podręcznik obsługi mężczyzny są dwa punkty, te dwa punkty realizuj, będziesz szczęśliwy, będzie chodził jak zegarku, nie będziesz miał żadnych problemów. Więc ona się pyta, jakie są dwa punkty. Punkt pierwszy, ty go karm, drugi chwał. I czasem na rekolekcjach pytamy panie, proszę pani, które panie wypełniają punkt pierwszy? Las rąk. Które panie wypełniają punkt drugi? No może jedna rączka się pojawi, albo w ogóle. Po prostu kobieta nie ma takich potrzeb. Tej właśnie afirmacji, chwalenia. Kobieta nie ma, nie potrzebuje. A on to jest number one. Dobrze. Proszę państwa, dalej. Podstawowa też duże różnice. Podstawowa różnica, jedna z podstawowych, to jest to, że kobieta jest wielozadaniowa, a mężczyzna jest jednozadaniowy. Proszę państwa, mężczyzna system operacyjny wersja 1.0, kobieta system operacyjny wersja 2.0. A więc my jesteśmy jednozadaniowi. My mamy zdolności analityczne, mamy bardzo głębokie możliwości, bardzo głębokiej analizy, koncentracji. Mężczyzna się przyznaje się, tak się raz skoncentrowałem w pracy na uczelni, zapomniałem odebrać dziecko z przedszkola. Sam wrócił do domu na piechotę. Lekkie zdziwienie żony, a gdzie tata? No, on już tam był w tej ostatniej klasie, więc go puścili. To były inne czasy, wtedy puszczali, teraz to nie. Sam wrócił na piechotę, a ja taki byłem skoncentrowany. Więc to się zdarza. To trzeba mężczyznom wybaczyć. Kobieta powinna nad tym jakoś tam panować. Kobieta absolutnie wielozadaniowa. To jest, dla mężczyzn to jest mistrzostwo świata w ogóle. Mistrzostwo świata. Jak można robić 15 rzeczy naraz? Ja do dziś podziwiam, jak patrzę na komputer, razem ciągle pracujemy, siedzimy obok, jak u mnie jest otwarta jedna aplikacja, a u niej 15. Ja tego nie rozumiem. Jak ona to potrafi robić? Że ona w 15 rzeczach naraz zasuwa i wszystko działa. A ja w tej jednej. Jest takie powiedzenie, że spojrzenie kobiety i mężczyzny jest inne na świat. Mężczyzna patrzy na świat jak przez okno ze szprosami. Czyli patrzy tylko przez jedną szybkę. Widzi wszystko, co tam się dzieje, widzi bardzo głęboko, a więc ten analityczny umysł. Natomiast nie ma zielonego pojęcia, co się dzieje w tych innych obszarach. To jest ta koncentracja. A kobieta patrzy na świat jak przez szybę bez szprosu. Widzi wszystko i widzi i kojarzy to, co się dzieje w lewym dolnym rogu z tym, co się dzieje w górnym prawym rogu. A mężczyzna o tym nie ma zielonego pojęcia. A ona to widzi te relacje. Więc widzicie teraz, że to są zupełnie inne spojrzenia i teraz warto pomyśleć właśnie a propos efektu synergii. Co się dzieje? Jakie pozytywne efekty mamy, jeżeli te spojrzenia połączymy? Jeżeli to zaakceptujemy? Nie? Jeżeli to zaakceptujemy. To bywa trudne, ale to jest zadanie męża, żony, małżeństwie, żeby właśnie... I to jest to, co jest nam powiedziane. Będą jedno ciało. To jest to, żeby było jedno, żeby to połączyć, żeby to zaakceptować. Ja też wiele guzów od życia odebrałem, że nie słuchałem jej, kiedy mówiła, to mi się nie podoba. Albo nie, ten pan, nie, ci to Waldek, nie, Waldek, nie. Mówię, ale co to, nie chcesz, że są fajni ludzie. Musiałem tak ze trzy razy dobrze oberwać od życia, żeby się przekonać, ma rację. Wyczuwa coś. Mój kolega, który zakładał firmę, która dziś jest Intelem, a on tą firmę zakładał na samym początku, lata temu, on mi powiedział, wiesz, jest w tym coś. Ja też to zauważyłem. I na bardzo ważne biznesowe spotkania brałem wszystkie moje trzy sekretarki, bo firma była dość duża. One mówią, szefie, ale my się na tym w ogóle nie znamy, nie rozumiemy, o co chodzi tam w ogóle.
siedzieć, słuchać, patrzeć. Po spotkaniu je brałem i pytałem, słuchajcie, co sądzicie? I one mówiły, wiesz co, ten mi się podoba, ten mi się nie podoba, a ten coś kręcił chyba. I mówił, zawsze mi się to sprawdzało. Zawsze mi się to sprawdzało. Efekt synergii. Zobaczcie, to jest to poczucie humoru Pana Boga. Z jednej strony dał te różnice i my się czasem o nie mocno spieramy. Nie, znowu ten mężczyzna tłumaczący tej kobiecie, no przecież to jest tak, tak, taka ona na drzewo, prawda, z tymi pomysłami. A jak się to zaakceptuje, jak się to połączy, jesteśmy w tym momencie niesamowicie silniejsi, mocniejsi, prawda? Nie mówiąc o tym, jak to niesamowicie dobrze, pozytywnie wpływa na relacje. I tutaj ta wielozadaniowość i jednozadaniowość bywa też czasami źródłem problemów. Dalej. Kobieta potrafi dniami i nocami trwać na dyżurze. To jest coś, co... To jest sposób odpoczynku mężczyzny i kobiety. Ona potrafi jakby... Właściwie pracuje... Jak mężczyzna swoim męskim okiem na nią popatrzy, to ona pracuje bez przerwy. Cały czas. Nie odpoczywa. No to dlaczego? Bo męski odpoczynek to jest taki. 8 godzin charówki. Przychodzę, odpoczywam... Pół godziny drzemki. Kładę się i odpoczywam. Pół godziny. Bardzo ważne jest, aby panie w tym nie przeszkadzały. Bo jak po 15 minutach, czy po 20 minutach ona go zapyta, kochanie, czy już odpocząłeś, to on powie nie, bo mu przeszkodziła i cały dotychczasowy odpoczynek na nic i trzeba od początku. Więc pół godziny minimum musi być. To jest męski odpoczynek i już jest okej. Okay. Już facet jest jak prawda nowonarodzony. Już jest dobrze, już może zmienić świat. Kobieta odpoczywa w czasie pracy. Właściwie jedno i drugie, powiedzmy, potrzebuje dokładnie tyle samo czasu na odpoczynek. Tylko dla niej to jest 30 razy po minucie, a dla niego to jest 1 raz 30. To jest to samo. W związku z czym on tych 30 razy po minucie nie widzi w ogóle. On tego nie widzi. Prawda? On tego nie widzi. To szczególnie widać, na przykład jak sobie jakieś prace w domu wykonują. Ogródek jest do skopania, trzeba popielić i tak dalej, prawda? Więc on tam łopatą te widły, prawda? I tak ciężko, 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 a potem odpoczynek. Ona tam chodzi, tam chwaściki, prawda? Coś tego, kwiatki, tu coś porobi i tak dalej. W ogóle nie... W międzyczasie sobie też odpoczęła. I znowu koncentracja. On na jednej rzeczy, ona 15 na raz. Czasem to był problem, to byśmy też tak... Sytuację, proszę Państwa, mieli, jak się nam zatkała kanalizacja w domu kiedyś, na naszym terenie. 15 metrów rury się wzięło i zatkało. No, firma mówi, panie, to pański teren, pański problem. Dobra, postanowiłem to, wiadomo, zadanie, wyzwanie dla mężczyzny, będę tam pucował. Taką pompę sobie kupiłem, 200 atmosfer, wpycham tą rurę. Ten wąż ciśnieniowy jest dość sztywny, nie? Więc wlazłem do tej kanalizacji, tą rurę tak, tylko poprosiłem żonę, mówię, słuchaj, kochanie, to jest taka sztywna rura, ja będę tak do przodu i do tyłu, nie? I będę tak wypłukiwał to po kolei, a ty tylko ją tak prowadź u góry, żeby ona mi wchodziła i wychodziła, tak chodź i prowadź, nie? No i fajnie, działa. Do przodu, do tyłu, do przodu, coraz więcej tego szlamu tam wypłukuje, ale w pewnym momencie tak próbuję wycofać ten wąż, nie idzie. No nie idzie, nie mogę, nie? Jest problem, bo tam wali te 200 atmosfer ta woda.
A ja się nie cofam.
A ona się nie cofa, jakby przestała kontrolować. Więc tak wychylam się z nad tego włazu, patrzę, co się dzieje, a ona owszem, wąż trzyma, ale drugą ręką chwaściki wyrywa. Więc ja mówię, kochanie, czy mogłabyś tak się skoncentrować troszkę na takim męskim, wiecie, wiesz, widzeniu świata i tylko jedną rzecz robić. A to było za mało. Dla kobiety jedna rzecz to jest nuda. Nuda. Znajdzie sobie drugą, no. Dobrze. Właśnie, dalej. A więc ta cięższa praca, odpoczynek, kobieca, wrażliwość na piękno, troska o innych, odpoczynek w międzyczasie. Bardzo dużo zachęcamy, zawdzięczamy kobietom. Społeczeństwo bardzo dużo zawdzięcza kobietom, bo to gdyby nie kobiety, to cywilizacja nie byłaby zbudowana, bo cywilizacja jest utkana z relacji między ludźmi, a to wy, panie, budujecie te relacje. To jest taka scena też, jak gdzieś tam jeszcze w jaskiniach mąż, żona, kobieta, mężczyzna, on leży na skórze, popija jakieś piwo z eukaliptusa czy tam coś, leży, nie? Obok stoi kobieta i się pyta, co robisz? Nic. No wczoraj też leżałeś i nic nie robiłeś. Jeszcze nie skończyłem. Jeszcze nie skończyłem nic robić. To jest właśnie to. W związku z czym to wy nas z tych jaskiń w świat wysłaliście, bo właśnie mobilizują mężczyzn do budowania społeczeństwa. Bo osoby są ważniejsze niż rzeczy. Ale to jest świat kobiet. To jest kobiece odkrycie, że osoba jest ważniejsza niż rzecz. Dla nas rzecz jest ważna. Świat, Adam. Nie? A osoba jest ważniejsza niż rzecz. Psychika i duchowość. Więc tutaj właśnie, że ponieważ kobieta to jest świat relacji osoby, więc dużo lepiej jest kobieca psychika dostosowana do kontaktu, gdy trzeba z osobami. No nie ma się co dziwić, że są zawody, gdzie jest przewaga kobiet, prawda? Przewaga kobiet, gdzie ta wyczuwalność, prawda, jest drugiej osoby, empatia dużo większa, jest jakby światem kobiety, tylko kobiety to potrafią robić. Funkcjonują na zasadzie współzależności, mężczyźni nie. To nawet widać, na przykład mężczyzna ma wbudowaną strefę ochronną wobok swojego ciała, 20 centymetrów. Popatrzcie, jak panowie siedzą w kolejce gdzieś tam, jak jest kolejka, nie wiem, u lekarza, jak siedzą. Nie jak kurki na grzędzie jeden czy drugi, nie, 20 centymetrów jeden drugiego, a jak się przesuwa, o, niebezpiecznie, trzeba się odsunąć od faceta, nie? To jest zbudowane, mężczyzna kontroluje. Kobieta nie potrzebuje tego, ale przytulą się. Nawet jak się nie zdają, siądą obok, prawda? Już sobie tam coś rozmawiają i tak dalej. To jest to. A więc, ponieważ my właśnie raczej szukamy niezależności, a kobiety właśnie współzależności. Kwestia przyjmowania pomocy, to też również świat kobiet, bo relacja. Światem kobiet są relacja. I tutaj kobiety są silnie związane z duchowością i ważne też w dziedzinie małżeństwa, w dziedzinie właśnie relacji, szczególnie relacji płciowych, kobieta dużo lepiej kontroluje swoją cielesność niż mężczyzna. Tutaj to zawsze powtarzamy też młodych ludziom, to jest dzisiejszy problem, właśnie kwestia nieczystości, że nauczycielkami tej czystości powinny być kobiety, ponieważ one dużo lepiej kontrolują. Mężczyzna się potrafi o nich uczyć, powinien się o nich uczyć, nie ma lepszego nauczyciela. I od kobiet bardzo dużo zależy. Gdyby one wszystkie dotrzymywały czystości, nie było z tym w ogóle nie problemów z nieczystością, a nieczystość na dziś to jest problem numer jeden. To jest jak w soczewce, to jest od tego się zaczyna. Od tego się zaczyna. Wszystko można spróbować, jakby się, to się, wszystko się zaczyna od nieczystości. Oczywiście kobiety mówią więcej, prawda?
Ale... Nie dzisiaj.
Nie dzisiaj, tak. Ja, proszę Państwa, to jest ponad 30 lat wykładów, więc jak się dorwę do mikrofonu, to mówię więcej. Ale kiedyś nas wyczuli na jednych rekolekcjach. To była druga para z Częstochowy, z poradnictwa rodzinnego. Przyszła do nas i powiedziała po naszych wykładach, powiedziała, wy jesteście jak Aaron i Mojżesz. Ja jestem Aaron. Ja mówię. Ja mam dar wymowy. Ona jest Mojżesz. Ona to wszystko przygotowuje, robi i tak dalej, prawda? Te treści trzeba tak i tak. A ja mówię, a ja tylko mówię. Więc tak w rzeczywistości jest. Kobieta jak ma problem, to musi go wypowiedzieć. Jak nie wypowie, to jej głowa eksploduje normalnie. Musi. Stąd te kółka takie kobiece, prawda? Że muszą sobie poopowiadać, musi zadzwonić do mamy gdzieś tam i tak dalej. Musi się wypowiedzieć. To jest przymus. Kobieta mówi, bo musi. Mężczyzna mówi tylko wtedy, kiedy ma do zakomunikowania cokolwiek. A jak on ma problem, to on go sam rozwiązuje. To jest zadanie. Problem, ja rozwiążę. On jej powie, że był problem, ale jak go rozwiąże. I powie jej dwa tygodnie później, wiesz, był taki problem, ale go rozwiązałem. Bo mężczyzna mówi, kiedy informuje. Natomiast ona po prostu mówi, bo musi. Ona mówi, bo musi. I tutaj też jest takie jedno właśnie, jak ojciec Badeni mówił o tym właśnie, że mężczyzna, co jak, dwa punkty, nie? Karm i chwal bardzo ważne, to dla mężczyzn jest też takie jedno zadanie, wszystkim mężczyznom trzeba mówić, ty pamiętaj, ty musisz swoją żonę codziennie odsłuchać. Codziennie. Wieczorem najlepiej. Proszę Państwa, nie ma żartów. Spotkaliśmy małżeństwa, gdzie żona zdradziła, autentycznie zdradziła męża, bo on jej nie odsłuchiwał. Bo ona miała taką potrzebę mówienia, wypowiedzenia wszystkiego, on nie. Za to kolega w pracy zaczął słuchać. I ten facet mówi, że ja tak z litości się na nią zacząłem, prawda, trochę jej odsłuchiwać, niech mi ona to wszystko opowiada. A on jej tak pięknie słuchał, że po 3 miesiącach zaczął mi się jej słuchać w łóżku. Tak, autentyczna historia, spotkaliśmy takich ludzi. Więc ty ją odsłuchuj. Ja wiem, że to jest takie, wiesz, Kowalska Wiśniewskiej powiedziała, że jej córka tam coś, ta nowa sukienka i te włosy, w ogóle co ona zrobiła. 99,9% przelatuje przez męską głowę i to słuchanie musi być odpowiednie. To musi być słuchanie nie na zasadzie, że ona sobie mówi, a tutaj tam telewizję oglądam, gazetka, smartfonik, prawda, wiadomości na Twitterku, coś tam. Nie, nie, nie. Ona musi widzieć twoje oczy, że ty jej słuchasz. Kobiety często to sprawdzają w takiej rozmowie. I ona często mówi tak, że tam nadaje Wiśniewska, Kowalska, coś tam i podejrzewa, jak on nie słucha, to mówi, a wiesz, i mamusię na cały tydzień zaprosiłam. Co? Co? Nie? Nie, 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 ja tylko sprawdzam, czy słuchasz. To również dotyczy relacji ojciec-córka. Autentycznie nasza córeczka też do nas, też tata musi wszystko usłyszeć, mama musi wszystko usłyszeć. Jak nie ma czasu, to mówi, chodźcie, siadajcie we dwójkę, bo ja nie mam czasu mówić wam pojedynczo. Od razu wam muszę wszystko powiedzieć. Dobra, słuchamy, nie? I kiedyś ona do mnie coś tam mówiła, to ona była w gimnazjum, wiecie, takie problemy, no, gimbazy tak zwane, więc tam coś opowiada, no, zupełnie... Nic. To trzeba podejrzewać, że nie słucham. I w tym tekście przyleciało nagle, wiesz, a ta Asia powiedziała tej Zosi, że ten, a nauczycielka, a to, a tamto, nie wiem, co tak, lekko już tak odjeżdżałem. I w pewnym tekście leci taki tekst na tym samym tonie, nie? Nie, że tak, na tym samym, melodia, na tej samej wysokości. I wiesz, tatusiu, jeszcze sobie i kolczyk w pępku sobie zrobiłam i a co? Nie, 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 nic takiego. Ja tylko sprawdzam, czy słuchasz. Kolczyk pępku, nie? No dobrze. W każdym razie zasada odsłuchania codziennego jest niesamowicie ważna. My jeszcze do tego wrócimy w kolejnej części, kiedy mówiliśmy mąż, żona i relacja. To jest zasada numer jeden. Codziennego odsłuchania żony. Codziennego. I to słuchanie może być takie, musi być takie naprawdę z relacją. I często jest tak, że panowie przychodzą do nas później, mówią, panie, z moją żoną jest coś nie tak. Ale co jest nie tak? Ona mówi to samo. Ciągle to samo. No bo mężczyzna informację powiera z przeszło, doszło, nie? Natomiast ona mówi to samo. Więc ja mówimy wtedy do niego, proszę pana, wie pan co? Każdy szef rządu, prezydent, tutaj głowa na samym topie, nie? Codzienne życie zawodowe zaczyna od przeczytania jednego króciutkiego biuletyniku. Króciutka, cienka, mała książeczka tam jest. I on może mieć bardzo ważne sprawy na dany dzień. Sekretariat przygotuje. Ale leży taka cienka książeczka, którą otrzymuje parę najważniejszych osób w paśmie codziennie i oni od tego zaczynają. I oni wiedzą, że muszą od tego zacząć, bo gdyby nie tego nie przeczytali, to może się okazać, że za 2 tygodnie już nie są na swoim stanowisku. A się pyta, a co to jest za książeczka? Proszę pana, na całym świecie tak jest, w Polsce również. To jest raport codzienny służb o stanie państwa. Wszystkie służby. I tam jest prawda, co się dzieje, jak jest i tak dalej. Ściśle fajnie. Najwyższy poziom. Raport codzienny służb. Ja mówię, proszę pana, jeżeli taki szef w takim raporcie codziennie czyta to samo, to co to znaczy? Może to jest bardzo ważne. No sam pan widzi. Jeżeli żona mówi to samo, to znaczy, to jest bardzo ważne.
Przynajmniej dla niej.
Tak, i masz to z tym coś zrobić. Masz z tym coś zrobić. Nie? Inny przyszedł i powiedział, panie, z nią się w ogóle nie można porozumieć, nie? Bo ledwo zaczyna, to płacze. Płacze. Znaczy, ma tyle do powiedzenia, ma tyle uczuć, że to wypływa w ten sposób. Jest tak uczuciowa. To ona mówi w ten sposób. Proszę poczekać. Przestanie. Nie? Wracając do tego właśnie raportu służb, to też ważne, warto właśnie, panowie powinni wiedzieć, że no niesamowity dar mają w swoich kobietach, w swoich żonach, bo z tej perspektywy ona jest po pierwsze, ona jest dużo bardziej sensoryczna. Ona, jak tu państwo widzieli, lepiej widzi, lepiej słyszy, ma empatię, wyznaje tam, widzi, co się dzieje w człowieku, prawda? Empatia, większa empatia kobiety została udowodniona naukowo. Mianowicie parę lat temu wykryto, że pewne neurony w mózgu mają, to się nazwano je tak zwane komórki lustrzane, mają pewne właściwości bardzo specjalne. Mianowicie, jeżeli człowiek patrzy na drugiego człowieka i ten człowiek drugi przeżywa jakieś uczucie, emocje, to te komórki w mózgu odtwarzają jego uczucia w naszym ciele, w naszej somie. Czyli osoba z empatią zaczyna czuć echo tego, co czuje ta druga osoba. Kobiety to, i teraz tak, kobiety mają dużo więcej komórek lustrzanych w mózgu niż mężczyźni. I po prostu one, to jest to zjawisko, które, że ona czuje, ona fizycznie czuje, ona nie jest w stanie tego wytłumaczyć. Jak ją mąż zapyta, dlaczego? Nie wiem. Ale ja tak czuję. I to jest fakt. Ona to czuje. Bo te komórki, jeżeli druga osoba odczuwa ból, ona czuje echo tego bólu. Po prostu się fizycznie tak czuje. To panie o tym wiedzą doskonale. Dla nas to jest abstrakcja totalna. I teraz to trzeba jakby przyjąć, zrozumieć. Ta empatia jest. W związku z czym, zobaczcie, jaki dar otrzymał Adam w postaci Ewy. Z racji tego raportu. W związku z czym żona dla męża, to jest, proszę Państwa, ABW, CBŚ, wywiad, kontrwywiad i tak dalej. Wszystkie służby plus alkomat w jednym. Wszystko razem jest. Więc trzeba słuchać. Zasada podstawowa dla mężczyzn. Słuchajcie. Okej, jedźmy dalej, bo już czas nas goni. O właśnie, intuicja. To jest właśnie to. Kobieca intuicja. To jest właśnie te komórki gwiaździste, o których przed chwilą powiedziałem, to jest właśnie źródło tej intuicji, bo to jest takie podprogowe postrzeganie przez ciało. Czuję. Nie przez umysł, który mi jawnie przez sferę rozumową mówi, że to jest tak i tak. Nie, przez ciało. Ja to czuję, bo wyczułam. I teraz proszę Państwa, żeby to... Oczywiście, można się pomylić. Można się pomylić. Kiedyś moja córa też... Aha, i kobiety mają mechanizm treningowy tego. Mają mechanizm treningowy tego, że kiedyś córa przyszła i mówi do mnie, tata, czymś się denerwuję, ale nie wiem czym. No, jest takie zjawisko, nie? Drogie panie, czymś się denerwuję, nie wiem czym. Ja jej to wytłumaczyłem tak. Słuchaj, kiedyś teraz to są wszystkie radia cyfrowe, ale kiedyś były radia analogowe, jeszcze takie czasem bywają. I wiesz, tam było tak, że jak się odstroi od stacji, to jest szum, nie? To jest szum. Dlaczego? Bo te radia mają automatyczną regulację wzmocnienia. Czyli jak nie ma sygnału, to wzmocnienie idzie na maksa i ona łapie szum. Łapie szum. Ja mówię, kochanie, ty się po prostu stroisz. Nie było żadnego zjawiska, nie ma nic. Wzmocnienie twoich zmysłów poszło na maksa i ty odbierasz szum. I dlatego czymś się niepokoisz, ale nie wiesz czym. Ty się stroisz, trenujesz swój ten system. A on mówi, wiesz co? Dobre. Chyba tak jest. Ty się stroisz. I teraz popatrzcie, jak to jest, jak się połączy jedno z drugim. Męskie, logiczne widzenie świata, analityka, dążenie do prawdy i te sygnały z tych potężnych anten odbiorczych od strony kobiety. No to jest piękne, to jest ideał. Dopiero wtedy to działa, że jest ten procesor logiczny, który wszystko doskonale, roztropnie, rozsądnie przetworzy, wydobędzie najważniejsze informacje, ale żeby procesor zadziałał, musi dostać informację, czyli trzeba żonę odsłuchać. Trzeba żonę odsłuchać. Musi być relacja, musi być przepływ informacji. Dopiero wtedy to działa. To jest ten właśnie efekt synergii. Dopiero wtedy to działa, jeżeli jest komunikacja, jeżeli jest przepływ informacji. Z natury rzeczy kobieca intuicja jest zawsze połączona z życiem. To jest można powiedzieć, oczywiście. To jest oczywiste. Kobieta to też jest bardziej świat serca niż rozumu. To już o tym mówiliśmy. W związku z tym to jest świat osób, mężczyzna, świat rzeczy. Co my tam dalej mamy? O, żona matka. To na ostatnim weselu naszych dzieci, znaczy córę ostatnio, w zeszłym roku wydaliśmy za mąż, to no, ojciec panny młodej to jest wedle tradycji starosta weselny. Czyli ten, który tam jest gospodarz. No, starosta weselny byłem. W związku z czym w mowie oczywiście musiałem wygłosić, w speechu tak zwanym, prawda? Właśnie tą księgę przysłów cytowałem, mówiąc o matce pannie młodej. Mówiąc o matce pannej młodej, że wartość takiej kobiety przewyższa perły. Kobieta jest w tym momencie natchnieniem dla mężczyzny. Matka. Dzisiejszy świat stwarza tu dużo problemów, bo próbuje to zamazać. Próbuje to zamazać. To się nie da. Kobieta nie potrzebuje udawać mężczyznę, prawda, żeby być szczęśliwą. Kobieta ma być kobietą, mężczyzna ma być mężczyzną. Ojciec Święty Franciszek tak powiedział parę lat temu do małżonków, że zadaniem mężczyzny w małżeństwie jest to, żeby Kobieta była bardziej kobietą. On ma stworzyć jej tę przestrzeń bycia coraz bardziej kobietą. A zadaniem kobiety w małżeństwie jest stworzenie przestrzeni dla mężczyzny, żeby on się realizował w swojej męskości. Przez te cechy wszystkie rozwijał. Ojciec to przede wszystkim, tutaj można się odwołać do familiaris consortio, to przede wszystkim jest to, co najbardziej w dzisiejszym świecie brakuje. Odpowiedzialność za życie. To jest coś, czego brakuje. O tym jeszcze będziemy mówić, jak to się porobiło. I udział w wychowaniu. Bardzo często mężczyźni, prawda, rzucają. Udział w wychowaniu. Dalej, praca zawodowa, ale służąca rodzinie. Często widzimy też takie obrazki u małżonków, że to jest ucieczka, że praca zawodowa bywa ucieczką. Często jest tak, że kobiety czasem też nie pojmują, dlaczego on tak się bardzo realizuje w tej pracy. Tu oczywiście jest potrzebne umiarkowanie, pewna dobry wybór. Natomiast panie powinny też pamiętać, kobiety powinny też pamiętać, że właśnie to takie zaangażowanie w pracę to też jest wyraz miłości ze strony mężczyzny. Bo on się czuje odpowiedzialny. Dlatego mężczyznom dużo trudniej, chłopakom dużo trudniej przychodzi ta decyzja, że on kupi pierścionek, prawda, i się oświadczy. Bo on bierze odpowiedzialność w tym momencie za wszystko. Za stronę finansową, za całe życie. I on ma to w głowie, nie? Dlatego jemu jest trudniej to podjąć. Ona relacje, bardzo najważniejsza jest relacja, więc ona już jest gotowa, a on, prawda, nie. Stare takie powiedzenie księdza Drzewieckiego, którego niejedno małżeństwo przyspieszyliśmy, dając tę radę. Mówiliśmy w ten sposób, dziewczynie, słuchaj, jeżeli on ci po roku nie da pierścionka, nie oświadczy się, to daj mu jeden dzień i daj se spokój. Daj mu jeden dzień więcej, niech się zdecyduje, albo daj se spokój. Nie? To jest to właśnie, że tutaj jest trudna ta decyzja. Kolejna rzecz też, o której święty Jan Paweł II pisze w tej adhortacji Familiaris Consortio, to jest coś, co właśnie też w dzisiejszych czasach niestety brakuje. To jest przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. O tym też jeszcze będziemy mówić w drugiej części, kiedy będziemy mówili o ojcu i matce. Prawda? Będziemy mówić o ojcu i matce. I kolejny politycznie niepoprawny temat. Pytanie o władzę ojca i męża w domu. No, gdyby tu były jakieś środowiska takie feministyczne, to już, prawda, bylibyśmy pewnie zaatakowani. Czy władza? Dlaczego? Jaka władza? Jaka władza? Jak pamiętam, wzięli to nas do wojska jako studentów, byliśmy wszyscy szeregowcy oczywiście na początku i przyszedł jakiś oficer i powiedział, słuchajcie, jak wy tak idziecie we dwójkę, gdzieś tam razem, to musicie ustalić, kto dowodzi. A po co? Szeregowcy taki sam, co dowodzi. Bo jak będzie szedł starszy rangą, to jeden z was, ten dowodzący, musi zameldować. I musi podjąć decyzję. To we wszystkich organizacjach świata, proszę państwa, które ludzie wymyślili, które muszą przetrwać w trudnych warunkach zagrożenia, więc myślę o wszystkich armiach, siłach specjalnych, policjach, administracjach i tak dalej, i tak dalej.
Nie mówiąc o kościele,
to wszystkie, zwróćcie uwagę, te organizacje są hierarchiczne. Ja na uczelni zajmowałem się również teorią systemów, gdzie myśmy matematycznie udowodnili, że najbardziej niezawodne, trwałe i odporne na ataki są systemy hierarchiczne. Gdzie jest jeden wódz? Gdzie jest jeden? I tutaj Chrystus, 12 apostoł, to po prostu tak jest i koniec. Podobnie w małżeństwie. Jest jeden, który podejmuje decyzję. Głową jest mężczyzna. Jest mąż. No, szyją jest żona, nie? Szyją jest żona, a on jest głową. On podejmuje decyzję. I znowu, ta cecha męska, pamiętajmy. Mężczyzna jest odpowiedzialny tylko za... Każda decyzja jest mądra, najlepsza. I jest odpowiedzialny tylko za te decyzje, które sam podjął. Które sam podjął. Za to kobieta otrzymuje coś wspaniałego, otrzymała w darze od Pana Boga, mianowicie wspaniałą cechę daru, dar oddziaływania wpływem. To się nazywa. Dar oddziaływania wpływem. Dobrze. A jaka władza? To właśnie przede wszystkim w sensie Chrystusowym. W sensie Chrystusowym. Czyli władza jest naprawdę służbą w tym momencie. Władza jest służbą. I to jest taka władza, gdzie mężczyzna jest gotów oddać życie. I to jest, my mamy to pod skórą mężczyźni. Kiedyś na rekolekcjach Jedna pani nam przerwała, nawet powiedziała, muszę to powiedzieć, muszę to powiedzieć. Powiedziała, to właśnie to takie intuicyjne wystąpienie mężczyzny w obronie, oddanie, nie myślenie o sobie w tym momencie zupełnie, kiedy powiedziała tak, wiecie państwo, mój mąż w dzieciństwie był pogryziony przez psa. I to spowodowało taką traumę, że on do dziś się panicznie boi no, najmniejszego ratlerka, który jak jest ratlerek, to on musi przejść na drugą stronę ulicy, bo on nie może tak obok przejść. Odczuwa strach. Ja to rozumiem, bo znam tę historię. Ale byliśmy kiedyś w lesie, był wieczór i nagle z tego lasu wyskoczył na nas potężny brytan. I wiecie państwo, co mój mąż zrobił? Zasłonił mnie. Ja wiedziałem, ile go to kosztuje. Ale to była męska intuicja. Tak jest. Mężczyzna tak postępuje. Dobrze, jedźmy dalej. Kobieta właśnie dar działania wpływem. To jest to. Stare angielskie powiedzenie. The queen reigns, but does not rule. Królowa panuje, ale nie rządzi. Żona panuje, ale nie rządzi. I tak większość decyzji podejmuje ona. Ona z nim w ogóle nie konsultuje, prawda, receptury tam w kuchni czegoś. Nie, to ona podejmuje. Tylko te najważniejsze decyzje, które on musi bronić, to idzie do tej wyższej instancji. Prawda? Bo on jest odpowiedzialny. Bo on jest odpowiedzialny. Przykład działania wpływem znajdziemy najbardziej genialny. Przykład działania wpływem relacji kobieta-mężczyzna znajdziemy, proszę państwa, w Biblii cud w Kanie Galilejskiej. Pierwszy cud Jezusa dla małżeństw. Popatrzmy na to od tej strony. Mężczyzna, kobieta. On jest już, Chrystus Jezus jest po poście na pustyni, czyli już jest przygotowany, po 40-dniowym poście, jest przygotowany do swojego, ale jeszcze nie podjął decyzji o rozpoczęciu działalności publicznej, ujawienia się, kim jest. Ona oczywiście wie, kim on jest. I teraz tak, ona jest na weselu. Znajomi. To najprawdopodobniej było wesele jednego z późniejszych apostołów, świętego Bartłomieja. Czekamy właśnie na wnuka, który się urodzi we wrześniu, na narodziny wnuka Bartłomieja. W połowie września. Piąty
wnuka.
Tak jest. I ona jest na tym weselu, jako kobieta, empatia, prawda, na coś siedzą, czekają i ona zauważa, małe zamieszanie, zabrakło wina. I jak to kobieta, kobiety mają też taką kapitalną cechę, nie rozumiemy, mężczyźni to w ogóle tego mają, ale zupełnie inną, natomiast kobiety mają taką cechę rozwijania filmów wyobraźni. Panie, wiedzą co chodzi, rozwijania filmów wyobraźni. I te filmy wyobraźni, panowie, niestety to są tylko i wyłącznie thrillery. To są same thrillery, tam są same tragedie. To jest analiza najgorszych, nieprawdopodobnie zupełnych przypadków. To są takie thrillery, że tam zaraz jakaś taka katastrofa i tak dalej. Więc Maria, kobieta, zabrakło wina, leci thriller. W owym czasie nie było nazwisk. Nie było nazwisk. Więc ludzi dawano jakieś przyimki, które wynikały z jakiejś historii, prawda, kulawy, ślepy i tak dalej, ci z nadgórza. Więc ona natychmiast rozwinęła pewnie sobie film wyobraźni, o Boże, jak będą o nich mówić przez całe życie. Wiesz, tamtym się dziecko rodziło, którym? No wiesz, tym, którym zabrakło wina. No do końca życia. Już tak będą tym, co zabrakło wina. Nie? Więc zauważyła i mówi do mężczyzny, który obok niej siedzi, do Jezusa, mówi, nie mają już wina. Poszła informacja. Odpowiedź Jezusa. Męska, twarda, logiczna. Czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Przecież wiesz, że jeszcze nie doszła moja godzina. Czy Maryja coś więcej mówi? Czy Maryja zaczyna mu ciosać przysłogowe kołki na głowie? No wiesz, ja wiem, kim ty jesteś, mogłeś tam zrobić, to są nasze przyjaciele i tak. Nic z tego. Przekazała informację, koniec. Więcej, tu Maryja właśnie genialnie robi to, o czym każda kobieta powinna właśnie robić. Przygotowuje działanie, przygotowuje przestrzeń działania. Idzie do sług i mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ale nie wie, co zrobi, nie wie, czy powie, i nic nie wie. Ale na wszelki wypadek, cokolwiek powie, to zróbcie. No i proszę państwa, mamy ciąg dalszy, tak? Chrystus po chwili stągwie, napełnijcie wodą, dajcie spróbować, prawda? Starosta weselnej chwali. I minęło 2000 lat i tych ludzi ciągle wspominamy, prawda? Jak? Nie, że im zabrakło. Że pierwszy cud Jezusa, Kana Galilejska, małżeństwo. Troszkę podsumowania. Mężczyzna i kobieta. Siła i wrażliwość. Po stronie mężczyzny jest siła, po stronie kobiety wrażliwość. Popatrzcie, że te dwie cechy, każda wzięta osobą, może być albo słaba, albo niszcząca. Siła sama w siebie może być niszcząca. Wrażliwość sama w siebie może być powodem słabości, bo będzie narażona. Natomiast jak połączymy siłę z wrażliwością, to ta siła chroni wrażliwość, także ta wrażliwość może działać, a ta wrażliwość cywilizuje tę siłę, pilnuje tej siły, żeby nic złego nie zrobiła. Widzicie, jak to pięknie jest pomyślane? Rozum i serce podobnie. Rozum może pobłądzić osobno, serce też może pobłądzić osobno. Ale rozum i serce złożone razem, optymalna decyzja. To jest prawdziwe dobro, dobry kierunek. Władza i miłość, znowu. Sama władza może być autorytatywna, niszcząca. Sama miłość też może być poraniona, może ją łatwo ktoś uszkodzić. Ale władza, która chroni miłość, powoduje, że miłość może rozwijać się, może kwitnąć, może jest pewna, jest bezpieczna. No i miłość powoduje, że ta władza zła nie uczyni, bo miłość tego pilnuje. Oczywiście to wszystko najlepiej się realizuje wtedy, kiedy ta relacja jest relacją sakramentalną, gdzie w tej relacji oprócz dwojga jest jeszcze trzecia osoba, jest jeszcze Bóg, jest jeszcze Chrystus w sakramencie małżeństwa. Dopiero wtedy to się da, dopiero wtedy mają wszystkie łaski. Proszę Państwa, komunikacja. Podstawowe potrzeby człowieka. Teraz troszeczkę o komunikacji. Podstawowe, już bardzo krótko, bo czas się zbliża. Podstawowe potrzeby człowieka w komunikacji to są takie, że w ogóle to jest podstawowa potrzeba człowieka. To jest potrzeba kochania i bycia kochanym. My mamy takie, wiecie Państwo, zbiorniki tutaj w środku, takie hipotetyczne zbiorniki, którymi musimy napełniać je, że oj, jestem kochany. I ona też ma taki zbiornik, ja muszę go napełniać. A ja mam też takie zbiorniki, ona go napełnia. I jak mamy te zbiorniki napełnione, poczucie, że jesteśmy kochani, że kochamy, jesteśmy kochani, jesteśmy spełnieni. Jest z nami dobrze, nieważne ile mamy lat. Tak nawiasem, to mamy około 30...
Do set.
Niecałe, nie, 30 parę do set. Potrzeba kochania i bycia kochanym. Wtedy nieważne ile masz lat. Komunikacja to nie jest prosty proces. Szczególnie między dwiema tak różnymi osobami, jak mężczyzna i kobieta. Komunikacja, słuchajcie, zaczyna się od intencji, co chcę powiedzieć. Dalej jest sposób przekazu, dalej jest sposób odbioru i jest interpretacja. I na każdym etapie są możliwe wszelkie możliwe przekłamania. Na każdym etapie. I teraz weźmy jeszcze pod uwagę te różnice, mężczyzna i kobieta. Poczekajka, jeszcze chwilkę. I to jest tak, że na przykład często te dialogi wyglądają tak, że mąż pyta żony i słuchaj, kochanie, tam kolega zorganizował taki, wiesz, z kolegami chcemy się spotkać, tam pójdziemy sobie na piwo, chciałem wyskoczyć na godzinkę, nie? Mogę? I słyszę taki tak, możesz. Co to oznacza? Nawet nie próbuj. Nawet nie próbuj. Proszę Państwa, wszystko po kolei. Już sama intencja może być przekłamana, prawda? Sama intencja, sposób wyrazu. Pamiętam taki film, Dalej niż północ to była, kobieta w lekkim, żona w lekkim, lekkiej depresji. I film się zaczyna od tego, że ona czeka na niego, on przyjdzie z pracy, ona przygotowuje obiad. Nie? Tam i kładzie sztuczce na stole i pierwszy śmiech na sali to był mój śmiech. Nie? Z tej komedii, pierwszy śmiech, bo ona kłada te sztuczce, no prozaiczna czynność, kładzie kobieta sztuczce na stole, nie? Ale kłada je tak. Już widać było tą intencję. Już widać było, prawda? Więc ja się od razu śmieję, ludzie się patrzą na to, z czego on się śmieje, nie? Ale no, doświadczony człowiek jestem. Więc wiem. Potem właśnie intencja, sposób przekazu, odbiór może być zupełnie inny. No interpretacja to już w ogóle. I to w obie strony. W związku z czym, jak się ten problem rozwiązuje? W technice już dawno rozwiązano. Jak musi być pewna komunikacja, to jest tak zwany dwustronny handshake się stosuje, to się tak nazywa po angielsku. Ale to jest na zasadzie takiej, że należy tę informację odebrać z powrotem. Tam i z powrotem. Powiedziałem to i to, co usłyszałaś i się okazuje zupełnie co innego. nie, to jeszcze raz i tak dalej. Tam jest problem. Dopiero jak wraca z powrotem, to wtedy jest pewność, że jest powiedziane. W komunikacji jest taka książka, to jest taka teoria pięciu języków miłości, że i to dotyczy wszystkich wspólnot, wszystkich, gdzie są jakieś relacje, znana rzecz Gary Chapmana. Otóż o tym też na zakończenie tej sesji może troszkę króciutko chciałem powiedzieć, o tych pięciu językach miłości. Otóż języki miłości, okazuje się, że ludzie do siebie mówią generalnie w relacjach pięcioma językami. Pięcioma językami. I te języki miłości to jest słowo, dotyk, prezent, pomoc i czas. Różne nazwy na to bywają, zaraz wytłumaczymy, o co chodzi. I jeszcze jedna ważna rzecz. My znaki w tych językach, bo różne mamy znaki miłości, prawda? Mój pocałunek tutaj, to też jest znak miłości, prawda? Te znaki, ona mnie, to ja tak lubię. O. I pogłaszysz. O, to lubię, tak. To lubię bardzo. W tych znakach miłości my wartościujemy każdy znak. I też jest bardzo duża różnica, jest też taka teoria, to chyba pastor ten, Gray. Jakiś Amerykanin, nie, Gray. No parę ludzi o tym pisało, o punktach, nie? O punktowaniu znaków w komunikacji, gdzie są zasadnicze różnice, ponieważ mężczyzna jest stworzony do wielkich dzieł, w związku z czym on jak coś zrobi, to musi być coś wielkiego naprawdę i on za to dzieło przyznaje sobie, nie wiem, no 5000 punktów. Przychodzi do domu, 5000 punktów. Przychodzi do domu, ja już nic nie muszę robić. 5000 punktów. A ile ona zebrała? 2. Więc ja teraz nic nie robię i czekam. Niech ona zbiera swoje, nie? Kobieta ocenia zupełnie inaczej. Jak on jej przyniesie 12 róż, to myślę, że dostanie 12 punktów. 1. Jak przyniesie jedną różę? 1. A jak poderwie stokrotkę za darmo z trawnika i przyniesie jej to?
Jeden.
Nie, też jeden, a niektóre panie mówią więcej, bo czują to, że to było takie. Tak, że sobie, że pomyślał, że no już nie było to nic planowanego, prawda? Takie oj, takie ten. Spontanicznej. No, wtedy może 2 mu dam, może 2, nie?
Ja mówię, i panu, nie wydał pieniędzy, nie?
Tak. O, tu jeszcze ekonomicznie trzeba patrzeć. Po co 12, kiedy jeden punkt i jeden też jeden punkt, nie? A za darmo też jeden punkt, no więc panowie. I ta punktacja jest też bardzo ważna. Ja powiem tak, mężczyźni tam dziesiątki tysięcy sobie przydzielają, a kobieta, to jest zła wiadomość dla mężczyzn, mianowicie jej licznik punktów się zeruje codziennie, u mężczyzn nie. U niej się codziennie rano jest na 0 i trzeba te punkty zbierać. Żeby żona była w miarę zadowolona z dnia wieczorem, to powinieneś, tak mówię do mężczyzn, panowie, tak 5 punktów co najmniej, 5. No jak 10, to już jest super. Jak uzbierasz 10, nie? 5 co najmniej. I tak naprawdę tu jest taka różnica, że te punkty można zbierać za darmo. Mężczyzna nic nie musi robić, tylko to jest się sprzeczne z widzeniem mężczyzny, bo on jest od wielkich spraw, od wielkich dzieł. Więc on myśli tak, ja ją wezmę, jest rocznica, się zbliża, ja ją wezmę do restauracji tamtej, gdzieś tam, wszystko załatwię i zrobię jej taką niespodziankę i będę miał 20000 punktów za to. Błąd. Po pierwsze niespodzianka. Facet myśli, że nie, absolutnie. Jaka niespodzianka? A czy ty wiesz, czy ona ma sukienkę na tę niespodziankę? A czy ty jesteś pewny, że ona ma odpowiednią fryzurę na tę niespodziankę? Nie wiesz. Więc wtedy to się robi, panowie powinni to robić zupełnie, znając to myślenie kobiet, powinny to robić w ten sposób, że trzeba jej o tej powiedzieć wcześniej. Jeszcze nic nie zrobiwszy, nic nie robiąc, mężczyzna mówi kobiecie, mąż mówi żonie, wiesz, mam taki pomysł, ja może bym cię wziął, tam wiesz, za miesiąc jest rocznica, ja gdzieś tam wezmę, więc tego do tej restauracji, nie wiem jeszcze, czy znajdę miejsce i tak dalej. Nic nie zrobił, punkt. Następnie ona idzie do pracy, ona musi wypowiedzieć, kobieta mówi, bo musi, nie? Ona mówi koleżance, drugiej koleżance, mamusi. A jak jeszcze tamta koleżanka powie, a mój to by nigdy na to nie wpadł? I tak, proszę Państwa, facet nic nie zrobił, a punkty lecą. Tak to się robi, nie? I potem dalej, wiesz, załatwiłem, już jest. I znowu jest okazja, że ona powie, wiesz, załatwił. Punkt, tak dalej. I tak dalej. Więc tu jest też jakby, jak się poznamy, to wiemy, jak to robić. Ale wracamy do języków miłości. Przede wszystkim podstawowym językiem jest taki język słowa. Słowo, akceptacja i generalnie. Język słowa jest ważny dla mężczyzn. Większość mężczyzn, to już o tym była mowa, no, lubi, kocha tą akceptację. Jesteś, najpiękniejsze zdanie, jakie mężczyzna usłyszy od kobiety, jesteś taki mądry i kocham cię. No, skrzydła rosną. Skrzydła rosną. Jesteś taki mądry i cię kocham. Język akceptacji. To jest to. Większość mężczyzn, panie drogie, większość mężczyzn to ma. Większość. Nie mówię, że 100%, ale większość. Większość mężczyzn to ma. Ale się przyznaję, też mam język akceptacji. Mam język akceptacji. Oczywiście to jest mowa. I teraz jest tak, że kobieta mówi, bo musi, a mężczyzna mówi tylko, kiedy ma do przekazania informacji. Dlatego ważne jest właśnie to wysłuchanie żony i pochwalenie męża tutaj. Ta pochwała jest tym językiem akceptacji. Trzeba codziennie męża pochwalić. Jedna z pani mówi, proszę pana, ale pan nie zna mojego męża. To jest trudne. A co z nim nie tak? Czego się za co się weźmie wszystko z szani? A ja mówię, a widziała pani film Greg Zorba? Albo książkę czytała? No coś pamiętała, nie? No widzi pani. A tam jest taka scena, jak zbudowali taką kolejkę linową. Ten Anglik zbudował kolejkę linową i ona się zawaliła, się to wszystko poleciało, nie? I ten Anglik, tragedia, no całe pieniądze, tyle poszło, leć. A Zorba do niego, popatrz, popatrz, jaka piękna katastrofa. Więc można mężowi powiedzieć, no schrzaniłeś, ale ładnie. Ładnie, znaleźć coś tam, znaleźć coś, żeby jednak, prawda? Drugim językiem jest język dotyku. Są ludzie, którzy mają język dotyku. Warto popatrzeć, jak się ludzie witają, na przykład, jak się witają. Nie? Że na przykład są faceci, którzy się przywitają tak z 2 metrów, tak, dzień dobry, prawda? A są tacy, to przyjdą, misia, prawda, i to, aj, cześć, chłopie. Język dotyku. Po prostu jak kogoś się lubi, chce się dotknąć. Chce się dotknąć, złapać za ramię, prawda, i tak dalej. Są tacy ludzie. Język dotyku. Oczywiście ten dotyk, proszę Państwa, te języki, nic wspólnego ze strefą jakby seksualności, nic, nic. To jest po prostu absolutnie, mówię, we wszystkich wspólnotach to działa, oczywiście w małżeństwie również. Język dotyku, a więc to jest takie przytulenie, pogłaskanie. Popatrzcie na młodych ludzi, jak jest taka paczka znajomych, która się lubi, jeździ tam razem, oni się zawsze tak przytulą, prawda, pocałują się, dotkną się. To jest to, język dotyku. Są ludzie, którzy mają ten język. Dalej. Język prezentu. Są ludzie, którzy mają język prezentu, to znaczy dowodem miłości jest dotknięcie czegoś, posiadanie czegoś, co jest znakiem takim, materialnym. I tu nie chodzi, broń Boże, o jakieś wartości, żeby to tam coś kosztowało, nie.
To nawet ta stokrotka.
Tak, to może być ta stokrotka, która zasuszona po latach w książce jakiejś leży i potem babcia otwiera, przychodzi wnuk, babcia otwiera, pokazuje tę stokrotkę i mówi, wiesz, dziadek mi to dał na pierwszej randce. Zobacz, jak mnie kochał. Bo ta stokrotka to mówi. Są ludzie, którzy mają coś takiego. Są ludzie, którzy coś takiego mają. I oczywiście mężczyźni uwielbiają coś wielkiego. No, 12, 100 róż. Nie, nie. To po prostu ma być znaczek. A kobiety właśnie bardziej cieszy coś niewielkiego, ale często. Za darmo, ale często. Codziennie. Język pomocy. Są ludzie, którzy mają język pomocy. Język ten pomocy, na czym to polega? Że coś dla ciebie zrobię. Ja cię w czymś tak po prostu wyręczę. Oczywiście to musi być z życzliwością. Warto zaskakiwać tym. Dobrze, jak to jest właśnie tak zaskakujące. Za to zrobię. Nie, zrobię coś dla siebie. Są język, którzy ludzie mają taki właśnie język pomocy. Kiedyś niedawno mieliśmy taką parę narzeczonych, już tuż przed ślubem. I ona opowiada, ich rodzice mieszkają daleko, więc tam jeżdżą do tych rodziców i ona mi opowiada o swojej relacji, swoją przyszłą teściową, kiedy mówi do niej, proszę pana, jak mnie to wkurza, jak ja jestem wściekła na nią, ile razy do niej pojedziemy, to ona zawsze nam przygotowuje jakieś takie weki na pół roku, obiady i tak dalej. No, wie pani, ja to odbieram, że no ja nic nie potrafię, że jestem zerem, że nie potrafię o to zadbać. No mnie to obraża, proszę, jestem wściekła, nie wiem, co z tym zrobić, jak to rozwiązać. I my do niej, proszę pani, ale pani już rozpoznała, jego mama ma język służby, język pomocy. Więc proszę do niej mówić tym samym językiem. Proszę tak to przyjąć i mówić do niej tym samym językiem. Mamo, ja ci teraz pomogę. Dla nas tyle robisz. Mamo, pokaż mi, jak to robisz. Zróbmy to razem. Kupiona teściowa w tym momencie jest, nie? Bo jak będziesz tak patrzyła, to nie. Nierozumienie języku. Dalej. Język pomocy. Język czasu.
To jest mój język.
To jest język mojej żony. Ja powiem, jak gdybym to odpowiednio wcześniej nie rozpoznał, to ojej, ja nie wiem, czy bylibyśmy jeszcze małżeństwem. Oj, nie wiem, bo tu jest choleryczka, tu jest choleryk, nie? Więc to nie wiem, czy to by się udało, nie? Ale szybko to rozpoznałem, język czasu. Po prostu czas spędzony razem. Nic nie mówią, nic nie robią, są razem. Po prostu razem. Czas spędzony razem. I ważna rzecz jest taka. Każdy ma jeden język główny. Jeden. Słownie jeden. I dwa, trzy języki pomocnicze, które trochę słabiej działają. Reszta dwa, powiedzmy, nie działają w ogóle. Ja powiem, jak to mam. I teraz jest tak. Język główny, jeżeli rozpoznam mój język główny, to ja tego języka, pierwsze, na niego jestem czuły, to dla mnie działa, napełnia mój zbiornik miłości, szybko, skutecznie, a jednocześnie ja tym językiem też mówię. I teraz jest tak, proszę Państwa, że na naszym przykładzie, mężczyzna, język główny to jest język akceptacji oczywiście. No kocham, jak żona mnie za coś pochwali. A jej język główny jest czas. Jej język główny jest czas. Co to oznacza? Mówimy obcymi językami. Więc jeżeli tak się rozpoznaje, to trzeba się tych obcych języków nauczyć. I ja się swego czasu nauczyłem. Musiałem się nauczyć, że ona język główny ma czas i trzeba z nią spędzać czas. Dlatego Ania powiedziała, co powiedziała, że razem, prawda, tak nas widzą, że oni razem. No bo jej język główny jest czas. Jej język główny jest czas. I dlatego też warto rozpoznawać te swoje języki, zdać sobie sprawę. To jest regularne zadanie, które dajemy narzeczonym. Wy sobie porozmawiajcie, jakimi wy językami mówicie, dlaczego. Bo jest taka intuicja w narzeczonych, w ludziach, którzy budują swoją relację, że oni na początku używają wszystkich pięciu języków jednocześnie. Popatrzcie narzeczonych. Są razem? Są razem. Lubią się trzymać za rączkę, czy też obejmować? Lubią. Wszystkie języki są. Prezenciki, prawda? Służba. Siedzą, lody jedzą, jedno, drugie karmi z łyżeczki. Prawda? I jeszcze do siebie mówią. Wszystkich pięciu języków używają. I jaka jest rzecz? W narzeczeństwie zawsze działało, nie? Zawsze pięć. Potem mija ileś lat, emocje, życie i zostają języki główne. I potem mamy takie małżeństwa po tam 10-15 latach. Z zewnątrz patrząc, dobre małżeństwo, nic się nie dzieje. Jak się ich pyta, no jak z wam jest? Dobrze, nie zdradzam, prawda, nie piję, nie pali. Dobry mąż, dobry. Takie, no widać. Jak dobrze popytać, to słyszymy odpowiedź. Nie czuję się kochany, kochana. Nie czuję się kochany, kochana. Dlaczego? Przestali napełniać swoje zbiorniki miłości, bo mówią obcymi językami. Trzeba ten język rozpoznać. Trzeba ten język rozpoznać, nauczyć się go i nie mówić. Koniec, kropka. No i pamiętajmy, to musi być prawda. No i chyba na tym skończymy, bo jest czas, nawet przekroczony.